Szukamy w Bogu siebie i Bóg w nas szuka siebie. To jest fragment z książki właśnie Adolfa Gesze, która się niedawno w Polsce pojawiła. I tak jak już ojciec Tomasz powiedział, on głosi tezę taką, że Bóg potrzebuje człowieka. Bóg odczuwa pewien brak. Ten brak mu w jakiś sposób doskwiera. Można nawet powiedzieć, że jest w nim od wieków ukryta w Bogu humanitas, jakiś czynnik ludzki, który jest trudno określić, ale to humanitas domaga się tego, żeby poprzez wcielenie właśnie z człowiekiem się połączyć. Chyba nie bylibyśmy daleko od sensu tego, co mówi Gesze, gdybyśmy powiedzieli, że Pan Bóg szuka w człowieku swojego zbawienia, bo tak możemy to nazwać, bo jeśli będziemy tak zbawienie rozumieć, że to jest spotkanie z człowiekiem czy wcielenie dodaje coś Panu Bogu, zwiększa jego szczęście, jego świadomość, no to możemy swobodnie powiedzieć, że Pan Bóg szuka w człowieku swojego zbawienia. I nie jest to szczególnie szokujące, myślę, dla nas dzisiaj, bo tego typu opinii jest bardzo dużo, a teologów tradycyjnych, myślę, że nie tylko by to zszokowało, ale trzymaliby się z wielkim dystansie wobec tego typu koncepcji. Chciałem najpierw rozpocząć, jak widzę rodowód tego rodzaju teorii. Oczywiście rodowód jest w pewnym sensie mitologiczny, bo w mitologii tego typu pomysły się pojawiają. Natomiast chciałbym powiedzieć o reakcji na dwa typy transcendencji, które pojawiają się w teologii Geszego, ale nie tylko u niego. I pierwsza z tej koncepcji transcendencji, na które wydaje mi się te teorie chcą odpowiedzieć, to właśnie transcendencja zbudowana wokół pojęcia Bożej Wszechmocy. Mówiliśmy dzisiaj rano bardzo dużo o podziale na potencja absoluta i potencja ordinata w Bogu, natomiast początek takiej koncepcji, która mogłaby być potem dla autorów w stylu Geszego jakimś przedmiotem krytyki, myślę, że rozpoczyna się od Dunsa Scotta i jego porównaniu mocy Bożej, to znaczy on się opierał na wcześniejszych tekstach, natomiast porównanie mocy Bożej absoluta i ordinata z prawodawczymi przywilejami władcy. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Już starożytni Rzymianie znali zasadę, co podoba się władcy, ma moc prawa. I Scott powiedział mniej więcej coś takiego, że Pan Bóg za każdym razem, kiedy w jakiś sposób swoją wolę realizuje w świecie, ustanawia jakieś nowe prawo. To może być, oczywiście jest pytanie, czy Bóg działa zawsze przez potencja ordinata, w takim wypadku, czy jest to potencja absoluta. I tutaj Scott nie jest jednoznaczny. Natomiast możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy władcę, króla, który jest prawodawcą. W związku z tym on z definicji, tak jak zgodnie z tą rzymską zasadą, nie może przekroczyć prawa, nie jest zdolny do przekroczenia prawa. Zawsze, jeżeli będzie postępował wbrew prawu, które ustanowił uprzednio, będzie nakładał nowe prawo, którego należy słuchać. Dlatego nie jest tutaj interesujące, jaka jest relacja pomiędzy potencja ordinata, potencja absoluta. Wystarczy, że powiemy sobie tak, że jest jakiś świat, nazwijmy go sobie światem alfa, w którym obowiązują pewne prawa, które Pan Bóg nałożył. I teraz nawet przyjmijmy, że ta potencja absoluta, ona jest zupełnie hipotetyczna. Że Pan Bóg nigdy tych praw nie będzie łamał. I jako hipotetyczny, jeśli wymyślimy sobie teraz świat beta, w którym istnieją zupełnie inne prawa nałożone przez Boga, to tak naprawdę istota pytania o potencję absoluta, potencja ordinata nie jest takie, czy Pan Bóg teraz zmieni nagle swoją wolę i zmieni ten porządek, który teraz jest. Bo nawet jeśli przyjmiemy, że absoluta jest tylko hipotetyczna, to możemy zapytać, a jaka jest relacja między światem alfa do świata beta? Jak przedstawiają się zasady w świecie alfa i zasady w świecie beta? I jakie są między nimi relacje? I próba wywyższenia Bożej Wszechmocy spowodowała bardzo dużą ilość refleksji na temat tej relacji, jaka by ona była. Czy to, co jest dobre w świecie alfa, będzie dobre w świecie beta? My nie musimy wiedzieć, czy Bóg rzeczywiście zmieni ten porządek alfa. Wystarczy, że się zastanawiamy nad tym, czy to, co jest dobre tutaj, będzie również dobre w świecie beta. Jeśli na przykład weźmiemy Gabriela Biela, to powie on, że zupełnie hipotetycznie nominaliści z późnego średniowiecza nie chcieli z Pana Boga robić potwora, ale zupełnie hipotetycznie zastanawiają się nad tym, jak się ma ten świat alfa do świata beta. I teraz Gabriel Biel powie na przykład, że depotencja absoluta, czyli w świecie beta, Bóg może obrócić w nicość kogoś, kto go kocha. Może spowodować akt nienawiści do siebie w swoim stworzeniu. Może zniszczyć łaskę w duszy człowieka sprawiedliwego i inne tego rodzaju uczynki, które byśmy uznali za złe w świecie alfa. Powiedzmy, nienawiść do Boga w naszym świecie jest zła, ale w świecie beta może być nawet wzbudzona przez Boga. Jeśli nawet jesteśmy tylko na poziomie hipotetycznym, to już wprowadza nam to pewnego rodzaju wizję transcendencji Boga, która jest niespotykana u świętego Tomasza. Dlatego, że transcendencja opisywana przy pomocy atrybutu wszechmocy staje się transcendencją nieprzeniknioną, nieobliczalną i w pewnym sensie bardzo groźną. Dlatego, że dobro, które tutaj jest, które uważamy za dobro, wcale takim w sensie absolutnym być nie musi. Równocześnie jakiejś radykalnej destabilizacji ulega świat człowieka, pozbawiony punktu oparcia. Moc Boża, która się wyraża, i dbanie właśnie nominalistów o to, żeby pokazać wszechmoc Bożą jako absolutnie wolną, powoduje także nowe pojęcie kontyngencji, przygodności świata. I profesor Swierzawski zwykł cytować często fragment z Lutra, który oczywiście był jakoś spadkobiercą tego typu koncepcji transcendencji, gdzie Luther mówił: Deus est heroicus et sine regula. Bóg jest heroiczny, bohaterski i bez reguły, czy bez jakiegoś, jak to przetłumaczyć lepiej, bez jakiegoś zasad. No trudno jest to powiedzieć, ale no wiadomo, o co chodzi. Więc mamy pierwszy typ transcendencji. Transcendencję groźną i w pewnym sensie nieobliczalną. I Gesze na przykład w swojej książce Chrystus napisze: chcemy Boga, który nie jest przede wszystkim zwieńczeniem naszych obsesji o potędze. I Gesze ma rację, burząc się przeciwko projektowaniu Boga ludzkich snów o potędze. Myli się jednak, gdy stara się dowieść, że lekarstwem na to jest daleko idąca reinterpretacja prawdy o transcendencji Boga, którą on proponuje, ale też większość, wydaje mi się, teologów współczesnych katolickich. Druga koncepcja transcendencji, obok koncepcji transcendencji grozy, to jest transcendencja, z którą mieli już do czynienia ojcowie Kościoła na samym początku, próbując ustalić, jaka jest relacja świata stworzonego do Boga. I w zasadzie ojcowie Kościoła musieli się spierać z dwoma koncepcjami. Pierwszym był epikureizm, a drugim był stoicyzm. Stoicyzm głosił specyficzny rodzaj panteizmu. Natomiast co głosił Epikur? Epikur mówił o swoich bogach, że nie działają w świecie, nie naprzykrzają się ludziom, nie narzucają swojej woli. Uosabiają ideał szczęśliwego i pogodnego życia, nie posiadają potrzeb, radują się z dobrego towarzystwa. Cytat z głównych maksym Epikura: istota szczęśliwa i nieśmiertelna sama jest wolna od kłopotów i innym ich nie przysparza, a wskutek tego obcy jest jej zarówno gniew, jak i radość. Wszystko to bowiem jest oznaką słabości. To, co możemy zrobić, to jedynie kontemplować szczęśliwego Boga Epikura. I kiedy bardzo wielu teologów współczesnych zarzuca świętemu Tomaszowi głoszenie Boga obojętnego wobec świata, to mam wrażenie, że bardziej te zarzuty odnosiłyby się właśnie do Boga Epikura niż do świętego Tomasza. Natomiast wtedy w filozofii pojawia się pewna triada, która będzie charakterystyczna także dla myślenia Geszego i wielu współczesnych autorów. Jaka ona jest? Bóg jest doskonały, a więc jest samowystarczalny, a więc jest obojętny na stworzenie. I o ile gdybyśmy jeszcze myśleli o tej transcendencji grozy, to byśmy powiedzieli, jest doskonały i doskonale wolny, nieprzewidywalny w swoim działaniu. Jak rozbić tę triadę właśnie, doskonały, samowystarczalny, obojętny? Czy to w ogóle jest źle postawione pytanie, a jeśli już pójdziemy jego tropem, to w jaki sposób się do tej triady ustosunkować? Otóż Bóg potrzebujący, czyli Deus indigens, on próbuje tę triadę rozbić poprzez redefinicję Bożej doskonałości. Kilka słów, zanim rozwinę to, o co chodzi. Kilka słów o tym, skąd ten Bóg potrzebujący się wziął. Ma bardzo długą historię. Myślę, że już Eriugena, ale także Eckhart, Beme, Angelus Silesius, to najwybitniejszy pośród prekursorów. Zawsze jednak ortodoksyjna teologia katolicka trzymała się w pewnym dystansie wobec ich propozycji. Oczywiście sytuacja zmienia się w XIX wieku radykalnie, kiedy pojawia się Hegel. I tutaj, jak pisze Kołakowski, u Hegla dochodzi do głosu dramat bytu absolutnego, który niezadowolony ze swej pustej samotożsamości wyobcowuje się i poprzez zmagania i tragedie ludzkiej historii dojrzewa do doskonałej samoświadomości. Na powrót asymiluje swe wytwory i w końcu usuwa rozróżnienie podmiotu i przedmiotu bez szkody dla bogactwa form, które powstały w tym procesie. Teologowie katolicy nie mogli, myślę, przy okazji tego, że metafizyka klasyczna zaczęła przeżywać kryzys, nie mogli nie ulec sile tej myśli, ponieważ ona, myśl Hegla, proponowała dosyć proste połączenie Boga Biblii, który jest, objawia się w historii, z Bogiem filozofów. Tutaj jakieś pojednanie właśnie Boga Biblii z Bogiem filozofów się pojawia. I dało to też szansę do zredefiniowania tego, czym jest doskonałość Boga. Zgodnie z tym, co możemy nazwać nową ortodoksją myślenia o Bogu, czyli tym Deus indigens, kłopot w zasadzie znika tej triady, gdy dobrze uchwyci się sens doskonałości Boga. A więc nie ostatnie ogniwo triady jest kłopotem, lecz pierwsze. Święty Tomasz będzie się starał pokazać, że Bóg jest doskonały, jest samowystarczalny, ale nie jest obojętny na swoje stworzenie. A dzisiaj się mówi, wystarczy, że redefiniujemy pojęcie doskonałości i wtedy w zasadzie reszta jest nam już niepotrzebna. Nie musimy się nad tym specjalnie głowić. No właśnie, bo czyż doskonałość nie jest umiejętnością samoograniczenia? Nie jest zdolnością do bycia zranionym? Czy doskonałość nie jest otwarciem na wzbogacenie? Na przykład, czy człowiek nie dowiaduje się o sobie więcej wtedy, gdy cierpi, gdy jest otwarty na nowe doświadczenia? Czy my nie uważamy człowieka za wysoce, powiedzmy, niedoskonałego, takiego, który jest zamknięty w swoim świecie, który nie otwiera się na nowe doświadczenia? Czy nie powinniśmy w ten sposób redefiniować pojęcia doskonałości Boga? A więc według nowej ortodoksji wystarczy nam, że Bóg będzie podobny do człowieka. Jeżeli tylko Bóg będzie podobny do człowieka, to już nie będziemy mieli kłopotów ze stwierdzeniem, czy jest obojętny, czy obojętnym nie jest. Jednak taka antropomorfizacja Boga oczywiście nie może pozostać bezkarna. I co zostaje utracone z tej wizji tradycyjnej? I w kilku słowach powiem, jak Tomasz widzi problem tej triady doskonały, samowystarczalny, obojętny. Kościół i chrześcijaństwo głosi, że świat ma początek w woli Boga. Że nasza rzeczywistość pochodzi od woli, że ona jest chciana. I to jest dogmat wiary, i od tego w zasadzie należy wyjść. A istotą woli, jej pierwszym aktem jest miłość. Eleonora Stamp w swoim eseju o miłości mówi, że według Tomasza miłość można sprowadzić do dwóch pragnień. Pragnienia dobra, którego chcemy dla kochanego człowieka, i pragnienia zjednoczenia z kochanym człowiekiem. Jeśli mówimy o miłości Boga do stworzenia, to spróbujmy przetransponować te dwa pragnienia na Boga i zastanówmy się, jak Tomasz to mówi. A więc stwarzać to znaczy dawać dobro, powoływać jakieś dobro z nicości. A więc stwarzać to znaczy kochać, bo kochać znaczy chcieć dobra dla kogoś. Bóg chce dobra dla stworzenia, chce istnienia dla stworzenia. I w tak specyficzny Bóg chce sposób dobra dla swojego stworzenia, że kocha stworzenie dla niego samego, według Tomasza. Gdybyśmy odnieśli przykazanie Pana Jezusa kochaj bliźniego swego jak siebie samego do Pana Boga, to ono pasowałoby doskonale, według Tomasza. Bóg jest pierwszym przykładem, ponieważ Bóg kocha świat tą samą miłością, którą kocha samego siebie. Jeśli świat jest kochany dla niego samego, w sobie samym, to wobec tego nie może być kochany tak, jak się kocha coś, co Tomasz nazywa bonum utile, czyli dobro pożyteczne. Co to jest dobro pożyteczne? Dobro pożyteczne to jest takie dobro, które pozwala nam osiągnąć jakiś cel. Inaczej kochamy kogoś dla niego samego, a inaczej kochamy coś, co ma nam przynieść jakiś pożytek. I Bóg nie kocha świata, według Tomasza, w taki sposób, żeby świat miał mu przynieść jakiś pożytek. Czyli dla Boga świat nie jest bonum utile. W tym również, zwróćcie Państwo uwagę, wyraża się coś bardzo istotnego. Mianowicie to, że świat nie jest dla Boga nigdy przedmiotem żadnej manipulacji, ani żadnego używania rzeczy i tego świata do swoich jakichś bliżej nieokreślonych celów, jak moglibyśmy na przykład w przypadku Hegla powiedzieć, i na co nas Deus Indigens też trochę wystawia. Na takie niebezpieczeństwo. Jeśli jestem potrzebny Bogu do czegoś, to do czego? Prawda? Czy nie mogę się stać na przykład obiektem jakiegoś uprzedmiotowienia mnie samego? Pojęcie doskonałości u Tomasza jest więc pojęciem dobra najwyższego, które Bóg posiada w sobie. Brian Leftow słusznie napisał, że używając języka metaforycznego, możemy powiedzieć, że dobroć Boga jest tak wielka w Nim samym, że sam Bóg tej dobroci się oprzeć nie może. Z tego też posiadania pełni dobra wynika, według Tomasza, jego absolutna wolność. Ponieważ posiadając całą doskonałość, Bóg nie może być kimś, kim steruje się z zewnątrz. Bogiem nie można w żaden sposób z zewnątrz sterować. I wolność Boga wobec stworzenia jest zawsze wolnością tego dobra, którym On jest. Nie jest wolność niezależna wobec tej dobroci, którą Bóg posiada. A więc uchwycenie doskonałości u Tomasza jest uchwyceniem miłości do nieskończonego dobra, którą Bóg ma odwiecznie. Z kolei samowystarczalność. Musimy się, według Tomasza, pozbyć pewnej koncepcji samowystarczalności, która może być trochę naiwna. Mianowicie naiwna byłoby takie poczucie samowystarczalności, że jak ja mam już wszystko, co chcę, to znaczy, że ja już w ogóle nic nie robię wtedy. Uzyskałem wszystko, co chciałem, mam wszystko, to teraz już tylko siedzę i odpoczywam. Jest to, według Tomasza, wysoce naiwna koncepcja. Ponieważ jeden typ działania polega na tym, by zdobyć jakieś dobro, natomiast zupełnie inny jest typ działania, który właśnie wynika z tego, że się to dobro posiada, że się te pełnie ma w sobie. I jeśli Tomasz myśli o samowystarczalności, to myśli właśnie w kategoriach działania pewnej pełni posiadania, a nie działania poprzez poszukiwanie jakiegoś dobra, którego by Panu Bogu brakowało. Jeśli w ten sposób Tomasz definiuje doskonałość Boga i jego samowystarczalność, to najważniejsze pytanie, powróćmy do tych dwóch cech miłości, czyli pragnienia dobra dla kogoś i jedności. I myślę, że Deus Indigens właśnie to drugie pragnienie bardzo mocno podkreśla. A więc w miłości musi być pragnienie jedności z ukochaną osobą. I jak to wygląda ze strony Boga? Otóż Tomasz powie tak, że tam pragnienie Boga zjednoczenia ze swoim stworzeniem jest bardzo realne. Bóg pragnie zjednoczenia ze swoim stworzeniem, czy też chce, tylko musimy to nazwać troszeczkę inaczej. Musimy powiedzieć tak, że Bóg nie tyle pragnie zjednoczenia z człowiekiem, aby coś od tego człowieka uzyskać, czego by wcześniej nie miał, ale raczej Bóg chce siebie samego zjednoczyć z człowiekiem. Być może ta różnica jest trudno uchwytna, ale jest bardzo u Tomasza istotna. A więc miłość Boga polega na tym, że On chce zjednoczyć człowieka ze sobą w taki sposób, że chce zjednoczyć siebie z człowiekiem. O, tak by trzeba to powiedzieć. I że lepiej jest mówić na poziomie metafizyki, że Bóg chce siebie zjednoczyć z człowiekiem. Że to jest poprawniejsze. Natomiast w języku metafory można używać tutaj pełnej gamy metafor mówiącej o tym, jak bardzo Bóg pragnie zjednoczyć się z człowiekiem. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o te dwie, o tę obojętność Boga. Tomasz powie tak, że jeżeli tak zrozumiemy doskonałość Boga i jego samowystarczalność, czyli doskonałość jako pełnię kochanego dobra, a samowystarczalność jako działanie pełni, to mówienie o obojętności Boga wobec stworzenia jest wielką pomyłką, bo musielibyśmy mniej więcej powiedzieć tyle, że jeśli Bóg jest obojętny wobec swojego stworzenia, to tak naprawdę jest obojętny wobec samego siebie. Musielibyśmy najpierw powiedzieć, że Bóg jest obojętny dla siebie samego, dlatego że tym dobrem się właśnie ze stworzeniem dzieli, które jest Jego dobrem. Jeśli chodzi, już kończąc, o kwestie uczuć, które podkreśla bardzo koncepcja Deus Indigens. W Bogu mają być uczucia, realne uczucia ludzkie, takie jak u człowieka. Myślę, że do podstawowej jednej zasady moglibyśmy naukę Tomasza co do uczuć w Bogu sprowadzić, że przyznanie Bogu uczuć, takich jakie my tutaj znamy, byłoby nie tyle uwznośleniem Boga, co raczej bardzo znacznym ograniczeniem Jego miłości w stosunku do swojego stworzenia. Przypisywać Bogu uczuciowość to postawić wyraźne granice Jego miłości, gdyż uczucia w człowieku nierozdzielnie związane są z duchowo-cielesną naturą człowieka. One są nierozdzielne z tym, że człowiek jest kompozytum ducha i ciała. I dlatego, że uczucia są wyrazem ciała również i duszy, w samych uczuciach zawarta jest taka rzecz, że one na przykład nie będą w pełni komunikowalne, że uczucia będą zmienne, że będą czasem anarchiczne albo zbuntowane. I dlatego Tomasz uważa, że przypisanie Bogu uczuć to jest po prostu ograniczenie miłości w jego przypadku, bo w naszym przypadku oczywiście bycie człowiekiem uczuciowym jest pewną doskonałością. Natomiast w przypadku Boga byłoby to radykalne ograniczenie jego natury, też ograniczenie jego miłości. Poza tym Tomasz zwróciłby uwagę jeszcze na taką rzecz, że przecież same doświadczanie uczuć to jeszcze nie jest sama wielka doskonałość. Mówimy nieraz w ten sposób. Ten przeżył wiele, doświadczył wiele i niczego się nie nauczył. Że do istoty uczuć też należy coś takiego, że te uczucia, które człowiek potrafi, nad którymi człowiek potrafi reflektować, które prowadzą go do głębszego poznawania świata. One właśnie są tymi, które są doskonałością człowieka. Takie po prostu doznawanie, ono samo w sobie nie jest jakąś doskonałością. Takie doznawanie, które niesie ze sobą również jakiś stopień wiedzy i samoświadomości. A Bóg według Tomasza jest wszechwiedzący. W związku z tym uczucia, które nas wiele rzeczy uczą w życiu, do Pana Boga przynajmniej od tej jednej strony się nie odnoszą, ponieważ Bóg wie. Chciałbym tylko w kilku, już na samo naprawdę zakończenie, powiedzieć, co tracimy moim zdaniem, kiedy odrzucimy koncepcję doskonałości i koncepcję samowystarczalności Boga i Jego stosunku do stworzenia, kiedy odrzucimy koncepcję Akwinaty i powiedzmy tej klasycznej teologii. Po pierwsze, teologia traci pojęcie transcendencji Boga oparte na pojęciu doskonałości, a więc pełni dobra. To siłą faktu musi ją pchnąć w stronę doktryn panteistycznych. Po drugie, teologia bezpowrotnie traci świadomość absolutnej bezinteresowności Boga w akcie stwórczym. Po trzecie, teologia pozbawia siebie wyważonej koncepcji przygodności świata i człowieka, która polega na tym, że człowiek rozpoznaje, że jego istnienie jest niczym niezasłużone. Z drugiej strony wie, że jest odwiecznie chciane przez Boga. Po czwarte, teologia niebezpiecznie zbliża się do granicy, za którą Bóg przemienia się w manipulanta, wykorzystując swoje stworzenie w bliżej nieznanych celach. Po piąte, antropomorfizując Boga, teologia infantylizuje się i staje się naiwna w obliczu okrucieństwa i cierpienia w świecie sprawionego przez człowieka. Wielką łaską dla Boga byłoby to, żeby był tak jak człowiek i przypominał człowieka. To jest, myślę, ogromny błąd. Po szóste, teologia natrafia na nierozwiązywalne trudności w wyrażeniu prawdy o Trójcy Świętej. Po siódme, teologia czyni siebie bezradną w obliczu tajemnicy wcielenia. Jeśli Bóg odwiecznie doświadcza, cierpi ze swoim stworzeniem, to po co krzyż i cierpienie Boga w ciele? Po ósme, teologia przestaje rozumieć, czym jest język dosłowny, a czym jest język metaforyczny. Z całą pewnością można wymienić jeszcze wiele niebezpiecznych dla wiary chrześcijańskiej skutków hipotezy zawartej w haśle Deus Indigens, ale czy już te 8 punktów nie powinno nas skłonić do zdystansowania się od niej? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i proszę ojca Piotra.